Któż jak Bóg? Audycja rycerstwa świętego Michała Archanioła.
Któż jak Bóg poprowadzi cię?
Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
Zabawa z aniołem. Bawiłem się z wesołym aniołem, podczas gdy niebo śmiało. Chcieliśmy policzyć w sercu, ile ono ma części i nigdy nie potrafiłem. Jeden podzielony przez jeden równa się jeden, on mówił. Miłość podzielona przez miłość równa się miłość, ja odpowiedziałem. Z góry i na dół poprzez obłoki pokazaliśmy dokładnie, że gdy się kocha, słodką, doskonałą, czystą miłością, wtedy serce zatapia się w drugim. Znajduje je w samym sobie, spotyka je, chce, otacza płomieniem radości i nie może nigdy dzielić. Bawiłem się i na wesoły anioł powiedziałem, że zawsze Ty i ja, Panie, będziemy pomnażali miłość. Pietra Palto.
Witam Was, drodzy radiosłuchacze. Zapraszamy do wysłuchania naszej kolejnej audycji. Tegoroczny karnawał trwa długo i dlatego, choć już koniec lutego, myślimy jeszcze o zabawie. Ale takiej zabawie, jaka podoba się Panu, zgodnej z Jego przykazaniami. W takim nastroju rozpoczął naszą audycję wiersz Zabawa z aniołem Pietra Paltro. Tematem przewodnim naszej audycji będą osoby konsekrowane. 2 dnia lutego obchodziliśmy Dzień Życia Konsekrowanego. Obejmijmy modlitwą osoby konsekrowane, zwłaszcza w naszej diecezji. Niech Bóg obdarzy ich swą łaską, aby swoją postawą wskazywali wiernym drogę do Królestwa Niebieskiego, a swoją modlitwą wyjednali nam wiele łask. Niech Bóg pośle Hetmana Niebieskiego świętego Michała Archanioła wraz z aniołami, aby ich ochraniali i bronili przed wszelkim złem. Ze względu na wagę posługi osób konsekrowanych dla całego świata, powinniśmy objąć ich codzienną naszą modlitwą. Dzisiejszy felieton poświęcony będzie osobie Anny Kaworek, współtwórczyni zakonu Michalitek. Potem koronka uwielbienia Boga i modlitwa o pokój. A na zakończenie ksiądz Tadeusz za wstawiennictwem świętych aniołów udzieli nam wszystkim Bożego błogosławieństwa. A więc zaczynamy.
Kilka słów tytułem wyjaśnienia. Kto to jest osoba konsekrowana? Osoby konsekrowane w Kościele to wierni, którzy złożyli śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa w jednym z instytutów życia konsekrowanego – zakonie, zgromadzeniu zakonnym lub w instytucie świeckim. W Polsce jest około 31 tysięcy, w tym klauzurowych, zakonników, księży zakonnych i zakonnic, braci, świeckich konsekrowanych. Prawie 6 tysięcy polskich zakonników pracuje poza granicami kraju. W Polsce działa 100 żeńskich zgromadzeń zakonnych, tak zwanych czynnych, czyli prowadzących różne dzieła apostolskie, oraz 14 zakonów klauzurowych. Natomiast męskich zakonów i zgromadzeń jest 56. Do najliczniejszych należą m.in. franciszkanie i salezjanie, a do żeńskich elżbietanki i służebniczki starowiejskie. Ponadto w Polsce są 33 instytuty świeckie, zarówno powstałe w Polsce, jak i też zagraniczne. Osoby konsekrowane prowadzą szkoły, przedszkola, świetlice dla dzieci, pracują w mediach, wydawnictwach, duszpasterskich i w obsłudze sanktuariów. Nie możemy pominąć w naszym felietonie informacji o zgromadzeniach michaelickich, chociażby z tego względu, że rycerze świętego Michała Archanioła należą do tak zwanej rodziny michaelickiej, której członkami są również czciciele świętego Michała Archanioła oraz zgromadzenia zakonne Michalitów i Michalitek. Oba zgromadzenia prowadzą wielkie dzieło edukacyjne w kraju i za granicą, jeszcze zanim zostały oficjalnie uznane za zgromadzenia zakonne. To za przykładem błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza, założyciela obu zgromadzeń, prowadziły pracę z dziećmi, zaniedbanymi sierotami społecznymi, dając im odpowiednie wychowanie, opiekę i zapewniając edukację. Dziś zgromadzenie te nadal prowadzą takie placówki, jednak działalność ich promieniuje na cały świat, również jako dzieło edukacyjne i ewangelizacyjne. W Polsce istnieje kilka placówek wychowawczych prowadzonych przez zgromadzenia, zespół szkół ponadgimnazjalnych, liczne parafie i domy rekolekcyjne. Przedstawiciele zgromadzeń pracują w misjach w kilkunastu krajach na wszystkich kontynentach. Tyle jeśli chodzi o definicje i wyjaśnienia. Na podkreślenie zasługuje fakt, że osobami konsekrowanymi mogą być też ludzie świeccy, którzy składają śluby podobne zakonnym. Żyją oni wśród nas, bez habitów, zatopieni w codzienności, ze wszystkimi jej dobrami i złami. Żyją i pracują, dają świadectwo swojej wiary, wypełniają złożone śluby. Każda osoba konsekrowana, zakonna czy świecka jest świadkiem. Chrystus żyje niejako oczekując na przyjście Królestwa Bożego. Oznacza to często bycie samotnym, aby inni samotni nie byli. Choć tak naprawdę, mając w sercu Jezusa, nikt z nas nie powinien odczuwać samotności. Temat powołania do życia konsekrowanego jest jednym z najpiękniejszych spośród tych, jakimi przemawia do nas Ewangelia. Znajduje on odzwierciedlenie w osobie Maryi, która przez swoją zgodę na to, co przeżył jej Bóg, stała się przykładem pokory, zaufania i posłuszeństwa. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. To podstawa dla każdego, kto chciałby kroczyć drogą powołania do życia konsekrowanego. Powołanie to należy do pełni duchowej, która budzi i formułuje w człowieku sam Duch Święty. Bez życia ludzi poświęconych Bogu poprzez śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, Kościół nie byłby w pełni tym, czym jest. Nasze domy i rodziny powinny być co prawda ośrodkami modlitwy, skupienia i dialogu osobistego oraz rodzinnego z tym, który jest i ma pozostać pierwszym i naczelnym rozmówcą w każdym pracowitym dniu naszego życia. Ale patrząc wokół widzimy, że marnie nam to wychodzi. Przegrywamy z pokusami i zagrożeniami, jakie przynosi nam życie. Kościół wciąż na nowo podejmuje zmagania z duchem tego świata, co jest jednocześnie walką o nasze dusze, gdyż oprócz Ewangelii głoszonej przez ludzi Kościoła jest wszechobecna potężna antyewangelizacja. Ma ona do dyspozycji wielkie środki oraz swoje programy i z całą determinacją przeciwstawia się prawdziwej ewangelizacji. Jak wyglądałby świat bez całej armii, często bezimiennych ludzi znajdujących drogę do doświadczenia Boga działającego? Jest to przecież sposób wyrażania odpowiedzialności za Kościół przez wszystkich wiernych, także tych świeckich. Jest to źródło odnowy i kształtuje oblicze Kościoła dla innych pokoleń. Kościół potrzebuje słowa, które zdolne będzie świadczyć i przekazywać Słowo Boże, które jednocześnie będzie słowem zrozumiałym, zdolnym wnikać w świat dzisiejszych ludzi. Czym byłby świat, gdyby nie rzeszy cichych, pokornych istot, dniem i nocą modlących się w różnych potrzebnych nam intencjach? Bez tych, którzy wbrew wszystkim zagrożeniom pełnią misję w najdalszych zakątkach tego świata, bez tych, którzy usiłują zatrzymać i pokonać skutki antyewangelizacji prowadzących działalność oświatową, publicystyczną i kulturalną. Są oni żywym znakiem tego, że można i trzeba kroczyć drogą wiary, bo choć bardzo ważne jest to, co robimy i czego dokonujemy, to ważniejsze jest to, jak tego dokonujemy i kim jesteśmy. Jeden drugiego brzemiona nieście. To zwięzłe zdanie jest inspiracją dla ludzkiej solidarności. Ci, którzy odpowiedzieli na swoje powołanie Panu Bogu, tak jak w różnorodny sposób służą innym, ogarniając wiarą, nadzieją i miłością Bożą ludzi ze swojego otoczenia. Posługują im zwłaszcza tam, gdzie już inni miłować ich nie potrafią. Dotyczy to zwłaszcza chorych, starych, upośledzonych, kalekich, niezaradnych życiowo, odrzuconych przez społeczeństwo. Posługiwanie to dotyczy również drobnych na pozór spraw życia codziennego. Nasze czasy są okresem szczególnych gwałtów zadawanych ludzkim sumieniom, zarówno w imię totalitarnych ideologii, jak i w imię źle pojętej wolności. Zmusza się ludzi do działań niezgodnych z ich najgłębszymi przekonaniami. Jakże często mamy do czynienia ze zniewoleniem sumienia i pogardą dla godności człowieka w świecie, gdzie innym bożkiem zdają się być wszechobecne pieniądze. Podanie prostego człowieka przez dłuższy czas takiej presji powoduje degradację sumienia i odejście od prawdziwej wiary. Dlatego należy tak bardzo dbać o stan ludzkich sumień. Nie ma lepszej metody walki z laicyzacją życia jak dobry przykład, a takim przykładem są dla nas ludzie służący wiernie Bogu. Wszędzie tam, gdzie On ich postawił w zakonie, rodzinie, w samotnej pracy, na misjach, w szkołach czy zakładach pracy. Dlatego módlmy się, aby jak najwięcej ludzi miało odwagę odpowiedzieć tak Panu Bogu, gdy ich powoła do realizacji swoich planów.
Witam Was, drodzy radiosłuchacze. Styczniowa audycja była poświęcona osobie błogosławionej, osobie Bronisława Markiewicza. Obiecałam wtedy, że w lutym opowiemy o drugiej osobie takiej, którą błogosławiony Bronisław sprowokował do służby Bogu i biednym, zaniedbanym ludziom. Czyli o służebnicy Bożej Annie Kaworek. Myśląc o ich życiu, przychodzi mi do głowy porównanie ze świętym Franciszkiem i świętą Klarą. Błogosławiona Anna, zauroczona drogą duchową błogosławionego księdza Markiewicza, poświęciła życie służbie Bogu i ludziom, wytrwale dążąc przez 34 lata do zalegalizowania Zgromadzenia Sióstr Michalitek. Przyszło jej zaczynać swoją pracę dla Boga, gdy Polska była pod zaborami. W Galicji. W Galicji co prawda były pewne swobody. Przeprowadzono reformę uwłaszczającą chłopów, zmniejszono pańszczyznę. Była też większa swoboda w używaniu języka polskiego i krzewieniu kultury polskiej. Ale we wsiach panowała skrajna bieda, spowodowana wielkim rozdrobnieniem gospodarstw. Dochód z gospodarstwa nie wystarczał na utrzymanie rodziny i zmuszał do szukania dodatkowej pracy, która była przeważnie bardzo niskopłatna. Często stosowaną formą zapłaty był kwit do karczmy, co przyczyniało się do szerzenia pijaństwa. Formy gospodarowania i narzędzia były prymitywne, a przemysłu prawie w ogóle nie było. Nędza chłopów galicyjskich była wręcz przysłowiowa. Pracowali po 14 i więcej godzin na dobę w warunkach niebezpiecznych dla zdrowia za przysłowiowe marne grosze. Wytworzyło się błędne koło bez wyjścia. Pijaństwo, rozpusta, próżniactwo pociągały za sobą nędzę materialną i odwrotnie. Nędza, rozpacz, ciasnota mieszkań powodowały upadek obyczajów. Rodzice zmuszeni byli do całodziennej pracy i nie mieli czasu dla dzieci. Zaistniało nieznane dotychczas zjawisko sierot społecznych. Dzieci opuszczonych pomimo posiadania rodziców. Dzieci sieroce wychowywała ulica. Często schodziły na złą drogę lub były wyzyskiwane jako bardzo tania siła robocza. W takich czasach rozpoczynali swoją działalność natchniony duchem świętego Jana Bosko ksiądz Bronisław Markiewicz i błogosławiona Anna Kaworek. Kilka słów o pochodzeniu Anny. Służebnica Boża Anna Kaworek, urodzona w Biedrzychowicach koło Głogówka na Górnym Śląsku 18 czerwca 1872 roku. Miała 4 siostry i brata. Ojciec był ekonomem w majątkach ziemskich. Z tego powodu kilkakrotnie zmieniali miejsce zamieszkania. Państwo Kaworkowie wychowywali swoje dzieci w duchu patriotyzmu i religijności. Bardzo kochali swoje dzieci. Anna ukończyła szkołę elementarną, a potem 6-letnią szkołę średnią w języku niemieckim. Dzięki jej zapiskom wiemy, że zaczęła myśleć o powołaniu zakonnym jeszcze w szkole elementarnej. Pisała tak. Jeszcze jak chodziłam do szkoły, w tej miejscowości był szpital dla starszych niewiast. Tam widziałam kobiety, które nosiły płaszcze z białym krzyżem na plecach. Bardzo mi się podobały. Coś po trochu w mym sercu się budziło, ale o zakonie nie miałam jeszcze pojęcia. Po skończeniu szkoły pojechała do Bytomia do pomocy starszej siostrze Albinie, która wyszła za mąż za wielkiego działacza na rzecz polskości, Antoniego Grabarę. Tam poznała krewnego Grabary, Salezjanina, który opowiedział jej o świętym Janie Bosko i o działalności błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza. Anna postanowiła podjąć to Boże wyzwanie. Rodzice chętnie pozwolili jej wstąpić do zakonu, a siostra Albina pomogła przygotować wyprawę i załatwić formalności. Wyjechały we dwie, Anna i jej najmłodsza siostra Franciszka. Gdy przybyły do miejsca piastowego 25 lutego 1894 roku, była ostra, ciężka zima. Tu ich marzenia i wyobrażenia o zakonie zderzyły się z realiami. Nie było nic. Waląca się plebania, wyczerpująca ciężka praca, mało snu, kiepskie jedzenie, bardzo mało czasu na modlitwę. Powitał je ksiądz Bronisław, podając do ucałowania piękny, duży krzyż. Z zapisków Anny wiemy, że pracy było bardzo dużo. Pracy ciężkiej, ręcznej, bez żadnej mechanizacji. Jedynie, co ją krzepiło na duchu, to codzienna msza święta. Ksiądz Markiewicz działał wtedy jeszcze jako salezjanin. Jednak dziewczyny pracujące w miejscu piastowym nie składały jeszcze żadnych przyrzeczeń. Po 8 miesiącach takiej służby Anna przeszła załamanie powołania. Poczuła tęsknotę za domem rodzinnym. Pisała o tym, że była to pokusa, prawie napaść, której nie mogła się oprzeć. Ksiądz Markiewicz zgodził się na wyjazd. Wróciła do rodziców, targana rozterkami. W tym stanie udała się pieszo na Górę Świętej Anny, na pielgrzymkę. Tam, chodząc po ścieżkach Kalwarii, modliła się i wtedy, jak sama pisze, odczuła niewidzialną rękę, która wskazała jej powrót do miejsca piastowego. Pan Jezus wyraźnie chce mnie mieć tam, gdzie mam się poświęcić dla maluczkich, mówiła. Wróciła utwierdzona w powołaniu do służby potrzebującym. Pisze o tym tak. Zabrałam się do pracy i to pracy ciężkiej, mozolnej, bez wytchnienia. Siły ustawały, praca do późna w nocy, wczesnym rankiem się wstawało, pacierza choć krótkiego nie było czasu zmówić, to też ze łzami w oczach myślałam, Boże, czy tak już zawsze będzie? Taki nawał pracy, co czasu nie ma choć na krótki paciorek? Żeby się umocnić na duchu, Anna często biegała na tak zwane słówko, które ksiądz Markiewicz wygłaszał wieczorami do podopiecznych. W pierwszym roku służby dziewczyn było 3. 3 kandydatki do zakonu salezjanek. 3 lata później, w 1897 roku, po wizytacji delegata salezjańskiego stwierdzono, że miejsce piastowe nie nadaje się do prowadzenia zakładu wychowawczego ze względu na ciężkie warunki materialne. Polska nędza nie mieściła się w wyobrażeniach włoskiego zakonu. Wtedy to ksiądz Markiewicz, aby ocalić dotychczasowe osiągnięcia, postanowił odłączyć się od salezjanów. Siostry, a było ich już wtedy 6, aby umocnić się w powołaniu, wbrew trudnościom, poprosiły o pozwolenie złożenia ślubów prywatnych. Co nastąpiło po 10-dniowych rekolekcjach 5 marca 1898 roku. W związku z niepewną sytuacją 4 z sióstr złożyły później prywatne śluby wieczyste, a złożyły je w Dzień Wszystkich Świętych tego samego roku, czyli 1898. A Anna została wybrana przełożoną tworzącej się wspólnoty zakonnej. Urząd ten pełniła do końca życia, przez 38 lat. Ksiądz Markiewicz napisał siostrom regułę zgromadzenia. Siostry odbywały pod jego kierownictwem formację duchową i zakonną. Mimo że zgromadzenie jeszcze długo czekało na oficjalne zatwierdzenie, siostry nie mogły nosić habitów. Chodziły w ciemnych sukniach wieśniaczek z czarną, dużą chustą na wierzchu. Siostry pracowały wtedy dla zakładu męskiego, ale starały się o nabycie 2 domów, tak zwanej Lisówki i Jakubówki, i zorganizowały tam zakład dla dziewcząt. Wtedy też zaczęło przybywać chętnych do pracy kandydatek. Matkę Anny nazywano dziwną, gdyż zamiast rozkazywać i nadzorować, jak to przeorysza, sama pierwsza szła do ciężkiej pracy fizycznej i dawała przykład umartwienia i bardzo taktownie odnosiła się do wszystkich. Kilkukrotne prośby o zatwierdzenie zgromadzenia zostały odrzucone przez kurię w Przemyślu. Za każdym razem nakazywano im rozejście się do domów, podobnie jak w wspólnocie męskiej. Jednak matka Anna i jej towarzyszki mimo wszystko trwały, wykonując swoją pracę. Żeby nikt się ich nie czepiał, żeby prawnie uregulować swój pobyt w miejscu piastowym, siostry wyrobiły sobie książeczki służących i oficjalnie pracowały jako służące, wspierając dzieło księdza Markiewicza. Nowe zakłady opieki nad dziećmi opuszczonymi zaczęły powstawać w całej Galicji. I wszędzie, gdy były te zakłady, były tam i siostry, prowadząc gospodarstwo domowe, kuchnie, pralnie i szwalnie. We wszystkich miejscach, gdzie były te zakłady, usiłowały stworzyć prawdziwe warunki rodzinne, chociaż odrobinę ciepła dla tych nieszczęśliwych dzieci. W miejscu piastowym założyły ochronkę dla dzieci ze wsi, a ponadto prowadziły praktyczną naukę koronkarstwa, krawiectwa, wyrobu guzików, nie tylko dla swoich wychowanek, ale także dla córek gospodarzy.
Thank you.
Wszystko szło w miarę dobrze, choć bardzo powoli i mozolnie. Przybywało placówek wychowawczych. Siostry ciężką pracą zbierały fundusze na wymarzony dom zakonny. Aż przyszły jeszcze gorsze czasy. Zaczęło się od tego, że 29 stycznia 1912 roku zmarł po ciężkiej chorobie ksiądz Bronisław Markiewicz, przewodnik duchowy obu niezatwierdzonych wtedy jeszcze zgromadzeń. Matka Anna mężnie podjęła ciężar odpowiedzialności za losy sióstr i ich dzieło wychowawcze. Dobrze zdawała sobie sprawę z powagi sytuacji. Bez domu, bez ziemi, bez doradcy duchowego, bez zatwierdzenia zgromadzeń ze strony władz kościelnych. W pogardzanych strojach wieśniaczek miały nadal prowadzić dzieło Boże. Matka Anna jednak po wahaniach, jakie przeszła w początkach swojej służby Bogu, była mocno utwierdzona w wierze i w swoim powołaniu. Poprowadziła liczną już wtedy grupę sióstr. Wierność dziedzictwu księdza Markiewicza wymagała od sióstr radykalnego ubóstwa i absolutnego poświęcenia. Do zakładów wychowawczych przyjmowano w pierwszej kolejności dzieci robotników i chłopów, nie mogących nic płacić. Więc na wszystko trzeba było znaleźć środki. Do tego dochodziły starania o budowę domu zakonnego. Ale już w 1913 roku, czyli rok później po śmierci księdza Markiewicza, zaczęto gromadzić materiały budowlane. Gasić wapno, zwozić kamienie, kopać rowy pod fundamenty. I wtedy przyszedł następny cios. Wybuchła pierwsza wojna światowa. Nielicznych robotników powołano do wojska, a działania wojenne zatrzymały budowę i spowodowały rozkradzenie zgromadzonych skromnych materiałów. Dodatkowo część domów, w tym plebania, zostało uszkodzonych. Siostry wylądowały wraz z dziećmi w suterenie zakładu męskiego. Zapanowały głód i bezrobocie. Wszystko trzeba było zaczynać od początku. Gospodarka była zrujnowana, przybywało bezdomnych dzieci i sierot. Było ich tyle, że siostry mimo nadludzkich wysiłków nie mogły przygarnąć wszystkich zgłaszających się. Wznowiono też starania o zatwierdzenie zgromadzeń zakonnych. Ale doprowadziło to tylko do zatwierdzenia zgromadzenia męskiego. Lecz fakt ten dodał otuchy matce Annie i innym siostrom. Z zapałem podjęły starania odbudowy tego, co było i dalszego rozwoju. Powstawały też nowe placówki. Powoli gromadziły od nowa fundusze na budowę domu zakonnego. W końcu budowa ruszyła. Większość prac wykonywano we własnym zakresie. Pomagali księża Michalici i starsi wychowankowie z zakładów wychowawczych. Ale większość robiły siostry. Wszyscy oni sami wypalali cegły, gasili wapno i murowali. W czasie tych prac matka Anna uległa ciężkiemu wypadkowi, spadając z rusztowania, przez co do końca życia była niesprawna ruchowo i bardzo cierpiała. Dzięki ciężkiej pracy w uroczystość świętego Michała Archanioła w 1925 roku została poświęcona kaplica, a w rok później ukończono cały dom zakonny. Od 1922 roku siostry ponownie podejmowały starania o zatwierdzenie zgromadzenia. Skutkiem tego był zakaz działalności zakonnej i rozkaz rozproszenia sióstr. Pomimo to siostry postanowiły zostać. Dzięki pomocy wychowanka księdza Markiewicza, profesora Bartłomieja Grocha, aby móc formalnie działać, utworzyły świeckie stowarzyszenie wychowawczyń, tak zwane Stowarzyszenie Niewiast imienia księdza Bronisława Markiewicza. Przewodniczącą została matka Anna. I tak działo się przez następne 2 lata. W 1924 roku zmienił się biskup w diecezji przemyskiej. Matka Anna znowu podjęła próbę zatwierdzenia zgromadzenia i tym razem z powodzeniem. Po 4 latach czekania udało się. 20 kwietnia 1928 roku papież Pius XI zatwierdził ich zgromadzenie po ponad 30 latach starań matki Anny, a wcześniej księdza Bronisława Markiewicza. Anna Kaworek została przełożoną generalną zgromadzenia, a jej asystentką została jej rodzona siostra Franciszka. Anna miała wtedy 56 lat i była już mocno zniszczona wieloletnią pracą ponad siły. Dopiero teraz siostry mogły rozpocząć normalne życie zakonne. Najpierw były obłóczyny. W święto Michała Archanioła w 1928 roku. Potem dwuletni nowicjat. W 1930 pierwsze śluby, a w 1933 śluby wieczyste. W 1935 roku, a więc 2 lata później, zmarła młodsza siostra Anny, Franciszka. Anna bardzo to przeżyła. Pogorszyło to jej stan zdrowia. Przeżyła jeszcze 2 lata, lecz pod koniec była już tak słaba, że nie była nawet w stanie utrzymać krucyfiksu. Zmarła 30 grudnia 1936 roku. I wtedy pochowano ją obok Franciszki. W duchowości matki Anny szczególnie daje się zauważyć kult Eucharystii. To ona trzymała ją przy życiu. Wierzyła w niezwykłą moc Jezusa, zdolną przemienić każdego człowieka. Miała też szczególne nabożeństwo do Chrystusa ukrzyżowanego. Łączyła się z Nim poprzez realne cierpienia duchowe i fizyczne. Bezgranicznie ufała opatrzności Bożej, która była jedynym źródłem środków utrzymania i rozwoju zgromadzeń i zakładów wychowawczych. Charakterystyczną jej cechą było zaufanie i wiara w pomoc aniołów stróżów. Miała też bardzo wielką cześć dla Matki Bożej, wyrażającą się nie tylko w modlitwie, ale w całym stylu życia. Jej pobożność owocowała wielką miłością i dobrocią w stosunku do wszystkich ludzi i stworzeń. Była przykładem wdzięczności i pokory. Troszczyła się o rozwój życia wewnętrznego sióstr, będąc dla nich wzorem rozmodlenia i skupienia. Poważnie traktowała też wszystkie sprawy swoich wychowanków i własnym przykładem życia uczyła ich pracowitości, powściągliwości oraz dobroci i miłości do ludzi. Przy całej swojej ciężkiej pracy nie zaniedbywała pracy umysłowej. Troszczyła się o podniesienie poziomu intelektualnego sióstr przez ich odpowiednie kształcenie, oczywiście na miarę potrzeb i możliwości. W opinii ludzi, którzy ją znali, uchodziła za osobę świętą, człowieka anielskiej dobroci, duszę szlachetną i świętą, przełożoną, przyświecającą przykładem ewangelicznego życia. W XX wieku, w 1993 roku, rozpoczęto proces beatyfikacji matki Anny. Przebiegł on w miarę szybko. Więc 14 marca 1997 roku ekshumowano jej doczesne szczątki, które były pochowane razem w grobowcu z siostrą Franciszką, aby przenieść je do krypty w domu macierzystym zgromadzenia w miejscu piastowym. A już w grudniu tego samego roku otwarto proces kanonizacyjny w Rzymie. Matka Anna jest przykładem kobiety miłosierdzia, która zgłosiła to orędzie uczynkami co do duszy i ciała wobec sierot i ubogich. Czyniła to bez wielkich słów, prosto, zwyczajnie. Od rana do wieczora służąc najbiedniejszym z przekonaniem i ewangeliczną intuicją. Dla zabieganych, współczesnych ludzi, którym trudno o systematyczność, ascezę i powściągliwość, matka Anna jest wzorem hartu ducha. nieugiętego, cierpliwego oczekiwania na owoce życiowych trudów. Ukazuje nam wartość chrześcijańskiego wyrzeczenia i wielką godność pracy ludzkiej. Współczesny człowiek, żyjący w dobie globalizacji i narastającego prześladowania chrześcijan, lęku przed niepewnym jutrem, potrzebuje bezgranicznego zaufania Bogu. Takiej ufnej postawy wiary w Boga, niezachwianej i wiernej, może uczyć nas matka Anna Kaworek.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pozbierz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Złóżmy Panu,
Królowi Aniołów,
ze świętym Michałem Archaniołem i chórem Serafinów.
Uwielbiamy Cię, Boże,
ze świętym Michałem Archaniołem i chórem tronów.
Uwielbiamy Cię,
ze świętym Michałem Archaniołem i chórem tronów.
Uwielbiamy Cię, Boże.
Święty Michale Archaniele, zwiastunie Bożej chwały.
Módl się za nami do Syna Bożego.
Od należny złóżmy Panu. Świętym Michałem Archaniołem i chórem Panowa.
Uwielbiamy Cię, Boże.
Ze świętym Michałem Archaniołem i chórem Panowa.
Uwielbiamy Cię, Boże.
Ze świętym Michałem Archaniołem i chórem Panowa. Archaniele, zwiastunie Bożej chwały.
Módl się za nami do Syna Bożego.
Od należny złóżmy Panu.
Królowi
Aniołów. Ze świętym Michałem Archaniołem i chórem mocy. Michałem Archaniołem i chórem mocarstw.
Uwielbiamy Cię, Boże.
Ze świętym Michałem Archaniołem i chórem mocarstw.
Uwielbiamy Cię, Boże.
Święty Michale Archaniele, zwiastunie Bożej chwały.
Yeah.
aniołem i chórem aniołów.
Uwielbiamy Cię, Boże!
Święty Michale Archaniele, zwiastunie Bożej chwały,
módl się za nami do Syna Bożego.
Ze świętym Michałem Archaniołem, Gabrielem Archaniołem,
dziękujemy Ci, Boże, za dzieło wcielenia.
Ze świętym Rafałem Archaniołem,
prosimy za ludem pielgrzymującym do Królestwa Niebieskiego.
Ze swoim aniołem stróżem,
przepraszamy Cię, Boże, za nasze grzechy.
Aniołowie, archaniołowie, trony i zwierzchności, księstwa i potęgi, moce niebieskie, cherubini i serafy,
nieustannie w każdej chwili dyskretnie interweniuje w nasze życie wraz z całym dworem niebieskim i Matką Bożą, z aniołami i świętymi. Wszyscy oni nieustannie orędują za nami u Boga. Wszystko, co dzieje się na świecie, dzieje się po to, byśmy otworzyli się na Boga. Choć nieraz tego nie rozumiemy, to nasza wiara opiera się na naszym bezgranicznym zaufaniu do Boga i naszej bezwarunkowej miłości. Dlatego prosimy Cię, Panie, o pokój na świecie, aby ustały wojny, ataki terrorystyczne i wojny religijne, by człowiek człowiekowi nie wyrządzał krzywdy. Oszczędź nam, Panie, nieszczęścia, głodu i łez, okrucieństwa i bezdomności. O to wszystko modlimy się słowami świętego Franciszka, świętego Jana Pawła II oraz o pokój prosimy świętego Michała Archanioła.
Modlitwa o pokój świętego Franciszka z Asyżu. O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju, abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść, wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda, jedność tam, gdzie panuje zwątpienie, nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz, światło tam, gdzie panuje mrok, radość tam, gdzie panuje smutek. Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać. Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć. Nie tyle szukać miłości, co kochać. Albowiem dając otrzymujemy, wybaczając zyskujemy przebaczenie, a umierając rodzimy się do wiecznego życia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Modlitwa świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego, Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen. Modlitwa do świętego Michała Archanioła o pokój. Święty Michale Archaniele, Twórco Wspólnoty Anielskiej, dopomóż nam tworzyć wspólnotę rodziny ludzkiej opartą na prawdzie, miłości i dobroci. Wysyłaj każdemu z nas anioła pokoju, abyśmy wprowadzając pokój do własnego serca, byli ludźmi miłości i pokoju. Wodzu zastępów pańskich, aniołów, ludzi i całego stworzonego świata, dopomagaj nam zachować porządek ustanowiony przez Stwórcę i osiągnąć w Chrystusie pełnię pokoju. Amen.
Wszystkim radiosłuchaczom Anioła Beskidów i wszystkim ludziom dobrej woli, serca kapłańskim błogosławieństwem błogosławi opiekun rycerstwa świętego Michała Archanioła w diecezji bielsko-żywieckiej. Pan z wami.
I z duchem Twoim.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Któż jak Bóg? Audycja rycerstwa świętego Michała Archanioła.
Któż jak Bóg poprowadzi?